Gość Radia Gdańsk.
W studiu senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Głupio wyszło, tak bym powiedział, panie senatorze, z tą podwyżką biletów na szybką kolej miejską w Trójmieście i na Pomorzu, jak pan to ocenia?
Czyli ja jestem sprawcą całego
nie,
zła.
Nie, a, absolutnie. Okay. Pan jest dzisiaj poza...
Poza strefą urażenia.
Poza tak strefą urażenia w kategorii decydowania o tym, ale przed laty pan też o tym decydował. No zszokowała ta podwyżka pasażerów trochę. 7 zł za najkrótszy przejazd.
To dopowiadając, oczywiście mówimy o całej zmianie taryfy pomorskiej w całym regionie, nie tylko dla szybkiej kolei miejskiej, ale dla całego układu komunikacji.
No tak, ale szybka kolej miejska ma najwięcej pasażerów, więc pewnie najszybciej to oburzenie jakieś wychodzi po prostu od tych pasażerów.
Każda podwyżka cen, również w transporcie kolejowym, boli. Biorąc pod uwagę chociażby dzisiaj ceny paliwa, do tego dokładamy jeszcze zmianę ceny od 1 marca na biletach kolejowych, to zapewne boli. Z punktu widzenia, kiedy pan redaktor powiedział, że brałem udział również w podejmowaniu takich decyzji, ja bym nie podjął decyzji tego typu, że taki wzrost ceny radykalny byłby na tych pierwszych kilometrach. Mhm. Wiemy doskonale, że rzeczywiście generujemy największe potoki podróżnych, tak rzeczywiście w szybkiej kolei miejskiej, ale też na tych krótkich odcinkach i ten krótki odcinek jest najbardziej obarczony tutaj zmianą ceny. Ja bym wyważył, znaczy ja bym podjął inną decyzję, ja bym rekomendował jako organizator przewozów inne podejście, czyli rozłożyłbym te akcenty cenowe na dłuższe odcinki. Myślę, że to taka była kiedyś filozofia działania. No, organizator, zarząd województwa ma prawo dokonać takiej zmiany.
Czyli pan, gdyby o tym decydował, rozumiem, że to by rozłożył tak, żeby to było bardziej proporcjonalne, żeby pasażerowie się bardziej gremialnie na tę, że tak powiem, podwyżkę zrzucali wszyscy i złożyli, a nie ci, którzy jeżdżą na najkrótszych odcinkach.
Ja wiem, że łatwo się mówi z innego siedzenia, kiedy nie podejmuje się decyzji, wtedy wujek dobra rada. Ja mam tego absolutną świadomość, ale podchodzę do tego racjonalnie, dosyć krytycznie. Zresztą ja to też powiedziałem, że takiego ruchu na tym krótkim odcinku, cenowym oczywiście, nie zrobiłbym. Rzeczywiście te koszty rozłożyłbym proporcjonalnie również poza aglomerację. Wydaje się, że efekt mógłby być taki sam.
A myśli pan, że tu jest szansa na jakąś zmianę? Oczywiście urzędnicy pytani o to początkowo powiedzieli, że nie, no, że ta taryfa została wdrożona i zostaje. No ale są takie zabiegi pasażerów. Jakaś petycja jest na przykład o zmianę tego. To jest jeszcze możliwe? Czy takie ruchy na kolei no nie tak spontanicznie się podejmuje?
Znaczy to jest decyzja regionalna. To nie jest decyzja dotycząca obszaru całego kraju, to też można traktować to trochę i może potraktujmy to jako tak jak się zmienia rozkład jazdy co jakiś czas, to zmienia się też cenę biletu czy też taryfy. Może rzeczywiście organizator przewozów zobaczy, że z punktu widzenia też społecznego warto za czas jakiś, może za kwartał, może za pół roku, tę decyzję zmienić na korzyść dla pasażerów.
Mhm. No ale tak jak pasażerowie sobie spojrzą, chociażby porównując koleje na Pomorzu do innych miejsc w Polsce, chociażby do kolei mazowieckich, no to tam ten najkrótszy przejazd do 5 kilometrów to jest 4,20.
Nie porównuję.
U nas do 6, 7 zł. Dlaczego tego pan by nie porównywał?
Ale to, nie. To stop. To trochę inaczej. Znaczy inny budżet jest województwa pomorskiego, inny budżet jest województwa mazowieckiego. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. I tutaj tego porównania bym nie zastosował, ponieważ ja mam też świadomość, że dzisiaj w budżecie województwa pomorskiego, jeśli dobrze pamiętam, wydatki na transport kolejowy, takie te proste wydatki poza inwestycyjnymi, to jest 390 milionów złotych. Ja uważam, że to jest...
To jest bardzo duży wzrost też tych wydatków przez lata ostatnie.
Absolutnie
to też powiedzmy. Tak.
To jest taki sufit wydatkowy i ja mam świadomość, że każdy tego przychodu z tytułu chociażby biletów od pasażerów potrzebuje, żeby zbilansować, zrównoważyć wydatki i przychody. Te przychody, mam świadomość i to trzeba jasno mi powiedzieć, nigdy transport publiczny nie będzie dochodowy. To sobie jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć. Trzeba zminimalizować w strukturze pieniądza publicznego te wydatki. Dlatego uważam, że jeszcze raz powtórzę, nie można porównywać województwa mazowieckiego w tym swoim układzie aglomeracyjno-warszawskim z naszym województwem.
Bo też kolej pełni inną rolę u nas, jak rozumiem, tak na co dzień, tak?
Jako, no oczywiście, jako środek niektórzy mówią, pasażerów. Szybka kolej miejska jest taką warszawskim metrem, co nie jest oczywiście prawdą, bo tam przecież oczywiście są i przewozy regionalne i kolej mazowiecka i inni przewoźnicy, którzy wchodzą na rynek. Mam nadzieję, że taka refleksja, zmierzam jeszcze raz do tego, taka refleksja dotycząca podwyżek tych cen nastąpi i może rzeczywiście na tych pierwszych kilometrach jednak ta podwyżka za czas jakiś będzie niższa, bo co do systemu dalszego uważam, że to są racjonalne kwoty, czy też podwyżki cen biletów.
Tylko inaczej trzeba by to było rozłożyć, po
tak
prostu podsumowując to. Panie senatorze, a jeszcze w temacie szybkiej kolei miejskiej zostając, kiedy nastąpi tak zwane usamorządowienie szybkiej kolei miejskiej zapowiadane wielokrotnie już i ze szczebla lokalnego, i ze szczebla centralnego. Podobno to się miało wydarzyć już lada moment.
Będzie to na pewno ten rok.
Okej.
Okay. Szybka kolej miejska przejdzie z grupy PKP do właściciela tego, który powinien być od samego początku. Może od samego początku nie, ale od dawna. Czyli samorządu regionalnego. W SKMC też swoje udziały mają inne samorządy, ale rzeczywiście tym samorządem wiodącym będzie
województwo.
Samorząd, tak, samorząd regionalny.
Ale w jakiej zasadzie to się odbędzie? Czy to już
nie chciałbym wchodzić,
wiadomo?
Tak, znaczy jest chyba już taki konkretny pomysł, bo były różne kwestie związane i ustawowe, czyli zmiany ustawy o systemie kolejowym, o przewozach pasażerskich. Była też inna propozycja, ale wydaje się, że ta propozycja i chyba to jest uczciwa propozycja. Ja wiem, że znowu teraz o pieniądzu mówimy. Czyli to, że samorząd województwa wyasygnuje określone pieniądze na wykup aktywów szybkiej kolei miejskiej z PKP-u. To będzie uczciwa, uważam, propozycja, bo musi być też uczciwa w stosunku do innych przewoźników czy innych samorządów jako organizatorów przewozów w całym kraju. Znaczy musimy na ten proces spojrzeć nie tylko moja chata z kraja, ale musimy spojrzeć też o pewnej uczciwości w stosunku do innych podmiotów. Z tego co wiem, taka propozycja została przez prezesa PKP złożona samorządowi regionalnemu czy tam zarządowi województwa.
Rozmowy trwają pewnie.
Myślę, że to po prostu trzeba przeliczyć. Wydaje się, że najłatwiej z punktu widzenia samorządu będzie to podzielić na ten wydatek będzie trzeba podzielić w budżecie na raty, bo chyba też taka otwartość inicjatora, czyli PKP jest i mam nadzieję, że ten proces w tym roku, znaczy ja jestem przekonany, on musi w tym roku nastąpić, kropka.
Mm-hmm. Panie senatorze, co dzisiaj wtorek akurat, tak co wtorek zaglądamy na to, co na agendzie posiedzenia rządu się pojawia i tak wypatrujemy ustawy metropolitalnej dla Pomorza, też zapowiedzianej nawet na pierwszy kwartał tego roku takie były.
Czyli pierwszy kwartał się kończy?
No
to
31 marca.
Umówmy się, że 31 marca na posiedzeniu Rady Ministrów będzie projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Uwaga, nie tylko, bo również przypominam o metropolii zagłębiowskiej, bo częścią tej ustawy i zmiany tej ustawy są też przepisy dotyczące naszych sąsiadów na Śląsku. Mhm.
Ale my się mamy umówić, czy pan już to wie, że ona będzie ten projekt za tydzień?
Nie jestem czarodziejem, ale mam taką wiedzę potwierdzoną, że 31 ten projekt staje na Radzie Ministrów. Wydaje się, jestem przekonany, że zostanie przyjęty.
No tak, byśmy chcieli, żeby Rada Ministrów go przyjęła.
No, skończyły się konsultacje wszelkiego rodzaju. Nie tylko społeczne, ale też te konsultacje między ministrami, między ministrem finansów, infrastruktury, ale też MSW. No bo to jest też taki projekt, który dotyczy różnych kategorii naszego życia tutaj na Pomorzu.
Ta ustawa zapowiadana już kilkukrotnie, między innymi z tego względu, że ona będzie oznaczała pieniądze również dla regionu, także na rozwój kolei na przykład, o której rozmawialiśmy. To się nie zmieni w tym projekcie?
To się nie zmieni. Część pieniędzy z naszych podatków, mieszkańców Pomorza, czyli ten 0,49 tego dochodu, pozostanie w gestii tutaj naszej lokalnej. Mam nadzieję, że w swojej mądrości ten organizator, który będzie przewodniczył Związkowi Metropolitalnemu, będzie je w sposób właściwy rozdzielał na najważniejsze elementy naszego życia publicznego, również na transport, który jest rzeczywiście mi bliski, ale to też kwestie planistyczne, kwestie ochrony środowiska i to jest taki pakiet zdarzeniowy. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli ta ustawa wejdzie, to też jest ogromna rola dla wszystkich samorządów, których obejmie ta ustawa, bo każdy z samorządów, czy miasto Gdańsk, czy miasto Gdynia, czy samorząd regionalny, czy inne, będzie musiał oddać część swoich kompetencji, które do tej pory miał. Na przykład jako organizator przewozów. I to inny podmiot, jeden, będzie decydował o tym, jak ta chociażby siatka połączeń wyglądać będzie, gdzie kładziemy akcenty i gdzie więcej powinno, kolokwialnie powiem, pojechać pociągów, z jaką częstotliwością, jakie będą zakupy taborowe, chociaż rzeczywiście na Pomorzu pod tym względem nie możemy narzekać.
No, zakupy taborowe to jest to, co widzą pasażerowie, ale już nie chcę do tej podwyżki wracać, to już omówiliśmy, no bo ona też w jakimś sensie gdzieś tam z taborem i utrzymaniem jakości pewnych usług się wiąże, jak rozumiem, ale jeszcze kolejowo się trzymając tematu kolejowego i być może pieniędzy na inwestycje, no bo są plany rewitalizacji różnych linii chociażby kolejowych na Pomorzu. Na jakim to jest etapie, której się doczekamy? No, linia 212 to jest taka, o której dużo się mówiło.
Czyli
w
Bytów,
ostatnich
Bytów, latach. Bytów-Korzybie, tak, Lipusz. Tak, 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 tak. No tak, ale to trzeba przypomnieć naszym radiosłuchaczom, ponieważ ta linia była linią samorządową w pewnej jej części. Chyba, jeśli dat nie pamiętam, ale myślę, że pod koniec stycznia została przejęta formalnie przez PKP PLK, czyli tak Polskie Linie Kolejowe. To też te skróty trzeba odróżniać, bo wszyscy mówią PKP, ale co innego jest Szybka Kolej Miejska, co jest PKP, Polskie Linie Kolejowe.
Oczywiście, mnóstwo.
Tak jest. Dlatego to może pełnym zdaniem powinno się powiedzieć. Czyli przejęły to Polskie Linie Kolejowe. W pierwszym kwartale mam nadzieję, albo no, za chwilę będą też te elementy takie porządkujące cały system własnościowy, przejście do projektowania i chciałbym myśleć, że 27-28 inwestycja, czyli łopata po to, żeby przywrócić w 28 roku kursowanie pociągów na tej 70-prawie kilometrowej, czy nawet 74-kilometrowej linii Lipusz-Bytów-Korzybie. Uwaga, po to, żeby też później połączyć to z Kościerzyną, czyli w cały ten układ później komunikacyjny
tego linii kolejowej 201
i zamknąć ten cały przedział, czyli w kierunku Gdyni, żeby ten cały projekt wreszcie nabrał pewnego sensu. Bo jeżeli te linie są nieczynne albo są przerywane, no to rzeczywiście te obiegi transportowe są słabe. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, Bytów musi być załatwiony, bo to już trochę
mieszkańcy
za długo.
Po prostu na to czekają.
Nie, no to wszyscy na to czekamy. Ja pamiętam jeszcze 2015-2014 rok. Samorząd przyjął wtedy też taką decyzję i o środki zabiegał z funduszy europejskich, taki projekt był zrobiony dla tego rozwiązania, który teraz będzie też mógł być użyty dla ciągu dalszego tej inwestycji.
Panie senatorze, zostawiając już te tematy komunikacyjne i lokalne, na nieco inny grunt się przenosząc, pewnie pan widział sondaż Ibris dla Polsat News, który został przygotowany dotyczący Unii Europejskiej, tego, czy Polska powinna w niej pozostać. Blisko 73% respondentów uważa, że Polska powinna być dalej członkiem Unii Europejskiej. Jak się spojrzy nawet w wyborców poszczególnych partii, to tam większość wyborców w poszczególnych partiach też uważa, że Polska w Unii Europejskiej powinna pozostać. Jak duże jest niebezpieczeństwo tego polexitu i tego, że, no, że to realnie zacznie, ta idea zacznie nabierać kształtu w Polsce i chwytać, że tak powiem.
Głośno trzeba o tym mówić, o tym niebezpieczeństwie. Ja tego nie unikam. Niektórzy siadają mi na głowę i krzyczą, o czym ja mówię, przecież to jest nieprawdziwe. Ja pamiętam też w 2016, co na Wyspach Brytyjskich mówiono. Pamiętam wtedy premiera Wielkiej Brytanii, który mówił, ale nie ma problemu, przecież tam referendum możemy rozpisać i tak to referendum wygramy. I co się stało? Referendum zostało przegrane, jest Brexit. Dzisiaj Anglicy tego żałują. Obyśmy nie popełnili tego błędu. Mnóstwo rzeczy wokół. Na razie dzisiaj w przekazie słownym. Ale od czegoś zaczęło, w Anglii też od czegoś się zaczęło. W przekazie słownym jest pokazywane o tych złych Niemcach, o tej złej Unii Europejskiej, o tym, jak jesteśmy tłamszeni, jak zabiera nam się naszą tożsamość, narodowość.
Ale to
tak
nie
dalej,
są nowe
tak
argumenty. One przez lata gdzieś tam, powiedzmy, padały, pozostawały bez odpowiedzi.
Ale w pewnym wąskim gronie. Mhm. Dzisiaj to grono jest poszerzone. Mhm. Dzisiaj Brown.
Czyli pewna efekt skali, tak?
No oczywiście, że tak. No ja proszę sobie odświeżyć wczorajsze wystąpienie prezydenta Nawrockiego na konferencji prasowej. I nie mówię o tych gestach, które były w stosunku do przedstawiciela mediów, bo to jest w ogóle skandal. Ale to, co było powiedziane, najpierw o Europie ileś sekund, a potem o tym, jaka ta Europa jest zła. Znaczy, jak tak można mówić? Znaczy, gdzie jest ta gradacja? Znaczy, to jest pierwsza osoba w państwie. Jeżeli pierwsza osoba w państwie narzuca taką narrację, która trafia do części zapewne mieszkańców naszego kraju, to kropla i potem drążysz skałę.
60% wyborców prezydenta Karola Nawrockiego nie chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Wedle tego badania, które przytoczyłem, to w co gra prezydent?
Zbliżają się wybory parlamentarne. Dzisiaj PiS walczy o to, żeby poszerzyć swój elektorat po tak zwanej prawej stronie, chociaż nie lubię tego słowa, bo ja też się uważam człowiekiem prawej strony, a nie lewej strony, więc tutaj może o mnie też walka idzie, ale już żarty na bok. Poszerzenie tego elektoratu, czyli walka o tych, którzy dzisiaj chcą zagłosować na Brauna, Mentzena, Bosaka.
I tak już zostaniemy do 2027 roku z tym co najmniej?
Myślę, że jeszcze
będzie to
dłużej.
Wiodący temat
tak,
kampanii?
Myślę, że to będzie jeden z tematów wiodących. Oczywiście niestety bezpieczeństwo będzie też tym elementem. Mówię niestety, dlatego że powinna być zgoda ponad podziałami, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa polityki zagranicznej. Niestety tego nie ma. Ubolewam. Ale dla dobra ogółu tak powinno być. No tutaj widzimy jednak, że te karty są zupełnie inaczej rozkładane.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia, dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był senator Ryszard Świlski z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiał Kuba Kaługa.